Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Droga. Tu katolicki głos z Wrocławia. Przy mikrofonach redaktorzy i współtwórcy audycji
ojciec Mariusz Mazurkiewicz, serdecznie pozdrawiam.
Krzysiek, pozdrawiam również.
Hania, witam wszystkich serdecznie.
Wojtek, szczęść Boże wszystkim.
Maria, pozdrawiam serdecznie.
Oraz ja, Basia Lisowska. Dzisiejszą bohaterką, o której chcemy porozmawiać, jest święta Katarzyna ze Sieny. To niezwykła postać, kobieta, siostra zakonna, ale żyjąca w świecie, odważna, uparta w głoszeniu nauki Jezusa, mocno stąpająca po ziemi, a jednocześnie rozmodlona, słuchająca głosu Boga, wizjonerka, obdarzona stygmatami, założycielka zakonu. Urodziła się w 1347 roku, 25 marca, w Sienie, jako 24 dziecko rodziców Jakuba Benincasa oraz matki Lapy z domu Piagenti. Ponieważ ciąża była bliźniacza, to też oprócz Katarzyny przyszła na świat jej siostra Joanna. Ale niestety siostra niedługo zmarła. Ojciec tej licznej rodziny był z zawodu farbiarzem tkanin. Jak podają biografowie, Jakub nie miał złych nawyków. Matka Lapa była pracowitą, energiczną kobietą, dbającą o dom rodzinny i sprawy rodziny. Krzątała się jak pracowita pszczółka. W 1353 roku, kiedy jako sześcioletnia dziewczynka wracała wraz ze swoim bratem z odwiedzin u starszej siostry Bonaventury, zobaczyła na dachu bazyliki świętego Dominika piękny tron, na którym siedział Jezus Chrystus. Dla małej dziewczynki było to niezwykłe doświadczenie. Myślę, że dla każdego z nas byłoby to wielkie przeżycie. W domu rodzinnym Katarzyna miała przywilej posiadania swojego pokoju, które nazwała domową pustelnią, bowiem tam mogła oddać się modlitwie i rozważaniu. Pewnego razu dorastająca Kasia, będąc w owej pustelni, ogoliła głowę na łyso. Inni biografowie mówią, że po prostu bardzo krótko ścięła włosy. Kiedy jednak mama zobaczyła Kasię z tą gołą głową ogoloną, to pozbawiła ją przywileju swojego pokoju i dała jej cięższe prace do wykonywania w domu. Katarzyna swoją pustelnię przeniosła do pokoju swojej duszy. Duże znaczenie miał dla niej pewien sen, w którym zobaczyła wielu świętych założycieli zgromadzeń zakonnych. Wśród nich rozpoznała Dominika Guzmana, który zapraszał ją do swojego zakonu, pokazując habit sióstr od pokuty. Ten sen, jak się okazało, proroczy, zaważył na dalszych losach Katarzyny. Pewnego razu bardzo zdecydowanie oznajmiła rodzinie, że zachowa czystość aż do śmierci, oddając się na służbę Panu Bogu. Miała wtedy zaledwie 12 lat. I powiedziała rodzicom: mój oblubieniec jest tak bogaty i tak mocny, że nigdy nie dopuści do tego, abym umarła z głodu. Wobec tak zdecydowanej postawy ojciec rodziny zapowiedział, że nikt nie będzie stawiał oporu w wyborze jej dalszej drogi. Tymczasem Katarzyna pościła i żarliwie się modliła. Matka nie do końca chciała się zgodzić z wyborem córki, próbowała ją odwieść od tego zamiaru, ale bez skutku. Mamy rok 1363. Katarzyna ma 16 lat. Została przyjęta jako tercjarka do grona sióstr od pokuty, tak zwanych mantellatek. Nazwa pochodzi od obszernego i długiego płaszcza. Siostry żyły w duchowości świętego Dominika. Otrzymała habit w kolorze biało-czarnym, tunika i welon były koloru białego, a płaszcz czarny. Katarzyna doświadczała niezwykłych spotkań z Panem Jezusem, którego uważnie zresztą słuchała. Przechodziła także chwilę pustyni, brak obecności jej ukochanego. Bliżej jednak o duchowości dowiemy się trochę później.
niebie prośby, lud Europy się. Miej nas w opiece, dusze niech nie giną, niech nas wspomaga strawiennictwo Twe.
Chciałabym prosić ojca Mariusza, aby powiedział nam w pewnym zarysie, jakie to były czasy, w których żyła święta Katarzyna, albowiem te czasy miały ogromny wpływ na jej życie i na zmaganie się z nim.
Dziękuję, Basiu, za to wprowadzenie, za rysowanie czasu, kiedy święta Katarzyna żyła. Święta Katarzyna ze Sieny oczywiście, bo świętych pod tym imieniem jest kilka, kilkanaście, może nawet w całym Kościele, patrząc na przestrzeni wieków. Trudno oczywiście zarysować dzieje całego świata, bo zdajemy sobie sprawę, że my cały czas popełniamy taki błąd jakby europocentryzmu, to znaczy nam się wydaje, że to, co działo się w Europie, to działo się w całym świecie, ale mówimy o dziejach Kościoła, oczywiście, i to, co miało wpływ także na życie świętej Katarzyny ze Sieny, więc z natury koncentrujemy się nie na Chinach czy na czasach prekolumbijskich z Ameryce Południowej czy Środkowej, ale na samej Europie. Więc i tutaj mamy też taki trochę problem związany także z naszą nauczeniem historii w szkole, ponieważ to są czasy, kiedy w Polsce po rozbiciu dzielnicowym początek XIV wieku dochodzi do władzy Władysław Łokietek, a potem rządzi jego syn Kazimierz Wielki. Nazywamy to takim okresem rozkwitu państwa naszego, rozwoju techniki, handlu oczywiście, politycznego na różnych obszarach także. I koncentrujemy się na tym, że to jest taki dobry czas dla Polski. A niekoniecznie tak wszystko wyglądało różowo i cudownie w Europie. Więc dalej, po tym okresie XIII wieku, czyli te 100 lat wcześniej, czy nawet 150 lat wcześniej, dalej jest to czas napięć między papiestwem a cesarstwem. Spory, które wydawałoby się już powinny dawno przebrzmieć, wybrzmieć, to jednak z początkiem jeszcze XIV wieku wracają, wtedy, gdy papież także ogłasza, że jest najwyższym władcą, nie tylko właśnie duchowym, ale także władzy papieża wszystko jest poddane. Wiemy, że władcy świeccy tak łatwo nie popuszczą, zarówno cesarz czy król Francji. Znamy sprawę templariuszy, którzy zostali na początku właśnie XIV wieku zniszczeni. Jakub de Molay, ostatni mistrz, został spalony na stosie. Ci rycerze oczywiście nie znikają nagle wszyscy, tylko rozpraszają się w różne miejsca, różne warownie, w niektórych krajach przybierają inne nazwy. To jest czas również, kiedy jeszcze końcem właśnie XIII wieku upada Królestwo Jerozolimskie. Znamy to z historii, także z różnych filmów, nieraz bardzo barwnych. I chrześcijaństwo, czy powiedzmy, jeśli chodzi o politykę, oczywiście chrześcijaństwo było włączone w politykę także Europy, przeżywa nie tyle okres właśnie jakiegoś spokoju, czy można powiedzieć rozkwitu, ale różnych problemów, które odbijają się właśnie również na życiu Kościoła. To jest jedna rzecz, jedna pierwsza sprawa. Druga to istniejące w Kościele ruchy odnowy, szczególnie związane z zakonami żebraczymi, albo inaczej nazywane mendykanckimi. Mamy dwa takie zakony, głównie znane nam najlepiej, to są franciszkanie, którzy właśnie powstali ponad 100 lat wcześniej, przed narodzeniem świętej Katarzyny, i dominikanie, z którymi święta Katarzyna, zakon dominikański, z którym była bardzo związana. I te zakony przeżywają wielki rozkwit, głównie dlatego, że oni osiedlają się w miastach, które właśnie wtedy także rozwijają się, są coraz liczniejsi kupcy, wzrastają oczywiście w bogactwo, we wpływy, i tam się toczy właśnie życie. Bo jak trzeba pamiętać o tym, że wcześniej, w tym takim pełnym średniowieczu, bo tu już mówimy o takim późniejszym średniowieczu, jeśli chodzi o Polskę czy północną Europę, a na południu Europy czy we Włoszech właśnie, gdzie żyła święta Katarzyna, to są początki renesansu, to wcześniej jeszcze przed rozwojem miast centrami życia duchowego i kościelnego były opactwa, które były na wioskach. Opactwa benedyktyńskie czy cysterskie, najróżniejsze kongregacje tych zakonów, które gromadziły właściwie całą elitę, można powiedzieć, intelektualną, duchową. A wraz z rozwojem miast gdy mieszka w nich coraz więcej ludzi, oczywiście pojawiają się także i potrzeby duchowe i miejsca, gdzie można właśnie osiąść, założyć klasztory, konwenty, jak mówią franciszkanie czy dominikanie, i tam w ten sposób również głosić Ewangelię. Pojawiają się również różne sekty czy herezje, z którymi oni walczą, czy głoszą Ewangelię, próbują nawrócić na ortodoksję, czyli na prawowitą, prawowierną właśnie wiarę. Oczywiście pojawiają się także uniwersytety. To już oczywiście już dużo wcześniej, ale to jest czas, kiedy one powoli rozprzestrzeniają się. Rok 1347, to w okolicach tego rok czy dwa lata tego roku, kiedy rodzi się święta Katarzyna, powstaje pierwszy uniwersytet w Niemczech, w Heidelbergu, a w 1364, jak pamiętamy, Akademia Krakowska, która potem przeradza się oczywiście w Uniwersytet Jagielloński. Ale na południu Europy, czyli właśnie Włochy czy Francja, to te uniwersytety istnieją dużo, dużo wcześniej. I właśnie w miastach, które tam jest przepływ ludzi, tam jest przepływ środków, kultury, nauki, różnych idei, prądów, które oczywiście wpływają na cały Kościół. Następna rzecz ważna, może nie mówię po kolei, ale warto o tym pamiętać, to jest czarna śmierć. Najprawdopodobniej dżuma była to właśnie ta choroba, epidemia, która w połowie XIV wieku, kiedy święta Katarzyna się rodzi, pustoszyła Europę i również miasta włoskie, czy inne królestwa jak hiszpańskie, czy niemieckie, oczywiście cesarstwo, czy inne, Francja. W Polsce miała również swoje żniwo, zebrała, ale nie aż tak jak w innych państwach, dlatego że Polska była nieco izolowana. Z jednej strony leżała na uboczu różnych szlaków. To jest pewien plus wynikający z tego utrudnienia, które mieliśmy, a też ze świadomej polityki Kazimierza Wielkiego, który nieco izolował także Polskę, rozstawiając na granicach straże, na tych głównych traktach, którymi ludzie przepływali. I wiemy, że czarna śmierć przyniosła również zmiany duchowe w Europie, to znaczy świadomość takiej ulotności, słabości życia ludzkiego, które będzie za chwilę może się skończyć. Nie wiadomo, kto zostanie zabrany, kto umrze, a kto będzie dalej żył. W wielu miejscach przecież ta ludność, ten procent ludności, który został dotknięty dżumą, którzy zmarli, to był bardzo, bardzo duży. Więc to również wpływa na takie nastawienie właśnie do śmierci, do sposobu do używania życia. Zainteresowanie oczywiście pojawia się starożytnością, również dziełami filozofów starożytnych, greckich, zwłaszcza którzy przez świat arabski, bo to są kontakty również ze wschodem, docierają właśnie dotarli do umysłowości ówczesnej Europy. Pojawiają się coraz bardziej rozwinięty handel. Jak słyszeliśmy, ojciec świętej Katarzyny zatrudnił się farbiarstwem, a handel tkaninami to był jeden z najbardziej zyskownych. Jeżeli ktoś nie miał pieniędzy na farbowane tkaniny, to chodził po prostu w szaroburych. A jak ktoś miał, no to oczywiście ładnie wyglądał. Więc zdajemy sobie sprawę, że to był niezły także interes.
No i bardzo dobrze, bo wtedy mógł utrzymać taką rodzinę.
No, na przykład. Tak. I pojawiają się także, wiemy, że we Włoszech to jest czas małych państwewek, właściwie miast, różnych księstw, czy oczywiście państwo kościelne także istnieje, czy Królestwo Neapolitańskie, ale państwewek, które ze sobą walczą, które mają swoich książąt, dziuków najróżniejszych i Katarzyna ze Sieny właśnie mieszka w jednym z takich państwewek, które również jest wciągnięte w całą ogólnoeuropejską politykę. I tutaj w Kościele to jest ważna rzecz, która również bardzo zaważy na życiu świętej Katarzyny, a w drugą stronę idąc, święta Katarzyna również na historii Kościoła, to jest tak zwana niewola awinińska. Wraz ze wzrastającymi wpływami króla Francji, papieże na początku XIV wieku przenoszą się do Awinionu. To jest miasto w południowej Francji. Do dzisiaj tam można zwiedzać piękny zamek, piękny pałac papieski, oczywiście już przez rewolucję francuską nieco zniszczony, ale właśnie tam przeniósł się właściwie cały dwór. I potem, gdy ta niewola awinińska się kończy, również dzięki udziałowi świętej Katarzyny, to niestety papież się przenosi do Rzymu, ale mimo wszystko zostaje wybrany drugi papież, I o tym trzeba pamiętać. I pojawia się tak zwana wielka schizma zachodnia, w odróżnieniu do wschodniej, bo wschodnia to jest rozłam z Kościołem prawosławnym w 1054 roku, a wielka schizma zachodnia to jest właśnie prawie 40 lat na przełomie XIV i XV wieku, kiedy pojawiają się tak zwane dwie obediencje, czyli jakby dwa obozy w Kościele, czyli ludzie, obediencja znaczy po łacinie posłuszeństwo. Niektóre państwa wybierają posłuszeństwo papieżowi z Awinionu, a niektóre Kościołowi rzymskiemu. Polska należy do obediencji rzymskiej. Wiemy również, że pod koniec tego okresu także pojawił się jeszcze trzeci papież. Dopiero ci trzej papieże zrezygnowali. Dopiero pojawił się jeden, który przywrócił, który był znakiem przywróconej jedności Kościoła.
I wiemy, że święta Katarzyna bardzo angażowała się też w życie polityczne. Ale zanim przejdziemy właśnie do tego życia politycznego świętej Katarzyny i jej wielkiego orędownictwa i jakichś takich skłonności mediacyjnych, to chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o świętej Katarzynie jako tej, która niosła pomoc właśnie w okresie epidemii dżumy.
Święta Katarzyna, będąc już zakonnie, rozpoczęła pracę taką pełną poświęcenia dla ludzi, służąc im. Szła wszędzie tam do takich osób, do których już nikt nie chciał iść. Ani nie mieli ochoty, ani nie mieli odwagi. Były to osoby, które chorowały na raka w ostatnim stadium. Były to osoby chore na trąd, ale też i ubogie, i biedne. Święta Katarzyna przynosiła im taką ulgę i duchową, i w cierpieniu. Służyła między innymi w hospicjum La Scala. Takie wydarzenia pewne miały miejsce w jej życiu, które obrazują jej postawę. Między innymi spotkała żebraka koło Bazyliki Świętego Dominika i ten żebrak prosił ją o jakąś jałmużnę. Ona nie miała nic do dania, w związku z tym dała mu krzyżyk, srebrny krzyżyk. I kiedy w nocy przyszedł do niej Pan Jezus, oddał jej ten krzyżyk, ale ten krzyżyk już był o wiele bogatszy, bo ozdobiony drogocennymi kamieniami. Jeszcze jedna sytuacja. Nędzarz, który miał ubrania w strzępach, zwrócił się do świętej Katarzyny, żeby dała mu ubranie. Ona też, nie mając wiele przy sobie, ściągnęła swoją tunikę i tą tunikę oddała temu biednemu. I znowu Pan Jezus przyszedł jako żebrak do niej, jako biedak i oddał tą tunikę. Chodziło też do takich osób właśnie, które były w bardzo trudnych sytuacjach życiowych i żyły w nieludzkich warunkach. Między innymi chodziła do kobiety, która była bardzo chora i czym więcej tego serca okazywała, to się okazywało, że ta kobieta odpowiadała jej nie sercem, tylko z arogancją, ze złością. Kiedyś opowiadała swojej mamie o takiej sytuacji i mama ją uprzedziła, że jeżeli będzie chodzić do osób, które są chore na trąd, to ona się zarazi tą chorobą w którymś momencie. I Pan Jezus dopuścił taką sytuację, bo chodząc do tej kobiety otrzymała właśnie rany na rękach, takie jak mają ludzie trędowaci. Ale to trwało tylko do momentu, kiedy ta kobieta umarła. Po jej śmierci te rany zniknęły. I jeszcze jedna sytuacja, kiedy święta Katarzyna spotyka człowieka w Sienie, który został skazany przez Radę Miasta, Urząd Miasta, na karę śmierci przez ścięcie. I wszyscy jej opowiadają, że ten człowiek jest tak arogancki i taki niedobry, że nikt nie chce w ogóle do niego iść. I ona postanowiła pójść. Po rozmowie ze świętą Katarzyną człowiek ten nawrócił się i prosił ją, wyspowiadał się i też prosił ją, żeby ona była przy jego śmierci. I tak się stało. Natomiast on przyjmując ten wyrok na siebie, wołał Pana Jezusa i świętą Katarzynę. Święta Katarzyna zasłynęła właśnie w tych wszystkich swoich miłosiernych uczynków i zaczęli znać ją ludzie, którzy nie tylko w Sienie ją znali, ale zaczęli z okolic ludzie przychodzić do niej. W związku z tym wokół niej zaczęła się tworzyć grupa osób, którą święta Katarzyna uczyła. Byli to ludzie i kobiety, i mężczyźni, ale też ludzie, którzy pochodzili ze sławnych, takich wpływowych rodzin. Politycy, byli zakonnicy, duchowni, ale i też prości, świeccy ludzie. Katarzyna im przekazywała swoją wiedzę. A ponieważ Katarzyna nie potrafiła pisać do końca życia, jakby nie nauczyła się biegle pisać, to ci ludzie jej pomagali w tych wszystkich misjach pokojowych, ale też zapisywali wszystko to, co Pan Jezus objawił świętej Katarzynie.
Ta grupa uczniów miała bardzo fajną nazwę. Piękna brygada albo uboga rodzinka słodkiej prawdy.
Prawda.
Ducha Bożego światłem napełniona, zgłębiałaś prawdę Ewangelii słów. Przemów dziś, święta Katarzyna, do nas swymi pismami i przykładem
Ja bym to jeszcze chciał tak trochę może uzupełnić. Nie tyle nawet, co Hania mówiła, tylko w związku z życiem świętej Katarzyny, z tym jej byciem siostrą zakonną. Bo nam troszeczkę może to się mylić. Nakładamy nasze wyobrażenia dzisiejsze. Więc tak jak było powiedziane, ona była tercjarką, czyli członkiem trzeciego zakonu. Zakony, te klasyczne zakony, dzieliły się właśnie na pierwszy zakon, to był zawsze zakon męski, na przykład właśnie franciszkanie, dominikanie, i one miały także drugie zakony. Drugi zakon to był zakon żeński. Z tym, że trzeba pamiętać, w tamtych czasach w praktyce, bo ponieważ były wcześniej próby, ale nie zawsze to się udawało, w praktyce aż do XIX wieku, XVIII-XIX wieku, życie zakonne żeńskie, ten drugi zakon, to było życie kontemplacyjne. Czyli w zakonie klauzurowym, do którego się wstępowało, była praca, była modlitwa, ale z tego zakonu się nie wychodziło. Więc jaką siostrą zakonną była święta Katarzyna, skoro tak sobie chodziła po mieście właściwie i pracowała apostolsko, można powiedzieć, charytatywnie. Oczywiście będąc w zakonie kontemplacyjnym także mogła utrzymywać kontakty listowne, o czym za chwilę także będzie, ale przecież ona tak wiele robiła dla innych ludzi, a w tamtych czasach to było niemożliwe. Ona należała do właśnie tak zwanego trzeciego zakonu. I to właściwie byli ludzie świeccy. Nie składali ślubów zakonnych w sensie takim właśnie jak pierwszy czy drugi zakon i życia wspólnotowego również. Mogli również posiadać swoje rodziny. Do dzisiaj te trzecie zakony istnieją, franciszkańskie, dominikańskie.
I jedna z naszych koleżanek tam należy.
No na przykład. I to nie jest nagle odkrycie naszych czasów XX wieku po Soborze Watykańskim II, że współpracy zakonów ze świeckimi. To istniało właśnie już przez wieki. I niektórzy oczywiście mieli prawo, czy w jakiś sposób tam przyjmowali habit, może jakieś oznaki przynależności do tego trzeciego zakonu. Niektórzy żyjąc w rodzinach mieli swoje spotkania, zobowiązania oczywiście również modlitewne. Niektórzy żyli w samotności. I właśnie członkiem takiego trzeciego zakonu dominikańskiego była właśnie święta Katarzyna. Możemy mówić, że troszkę jakby podobne to jest jej sposób życia do tego, co nazywamy dzisiaj Instytutem Świeckim. W życiu konsekrowanym są nie tylko właśnie zakony, zgromadzenia zakonne, męskie, żeńskie, życie klauzurowe czy pustelnicze, dziewice czy wdowy konsekrowane, czy wdowcy również, ale również instytuty świeckie. Ludzie żyją w świecie, nie żyją we wspólnotach, ale należą do takiego, nawet otoczenie bardzo często o tym nie wie, należą do takiej wspólnoty, która się spotyka, oczywiście modli się. Pracuje dla dobra Kościoła, dla zgłoszenia dobrej nowiny, ale właśnie składając oczywiście różne przyrzeczenia czy śluby, różnie to jest nazywane, aby głosić Ewangelię, czy również w ten sposób podobnić się do Pana Jezusa. Więc święta Katarzyna ze Sieny była tercjarką. Możemy powiedzieć, że była siostrą zakonną, ale trzeba pamiętać, że to nie do końca odpowiada wyobrażeniu takiemu klasycznemu naszemu.
Ale one żyły według duchowości dominikańskiej.
Tak, oczywiście, bo to był trzeci zakon dominikański, a jak był franciszkański, no to franciszkański.
Święta Katarzyna nie tylko niosła pomoc, nie tylko była, działała właśnie w takim, tym trzecim zakonie, ale również była orędowniczką pokoju. Proszę Ojca, na czym polegała ta rola świętej Katarzyny? Ona wiele negocjowała. Na czym to polegało? Bo wiem, że interesowała się życiem politycznym.
Więc no, całe to życie kościelne i polityczne było połączone w tamtym czasie, tak jak już to zostało wspomniane. Więc to są czasy właśnie tej niewoli awiniońskiej, kiedy papieże są poddani właściwie władzy króla francuskiego. No bo nawet można sobie postanowić różne rzeczy siedząc w Awinionie. Dobrze, niech nie będzie, że w Rzymie, przy grobie świętego Piotra, ale w Awinionie, ale jak się pod zamkiem ma ileś tam wojska francuskiego, albo nawet w niedalekiej jakiejś odległości, które może przyjść i wiadomo, to wszystko zniszczyć, to się podejmuje decyzje takie, jakie chce król francuski. I papieże mieli przecież władzę nie tylko właśnie duchową, ale także i polityczną, więc niestety to ten sojusz tronu z ołtarzem, czy powiedzmy niewola właśnie, jak mówimy, tronu właśnie, ołtarza właśnie w niewoli tronu, ten czas był bardzo trudny. I święta Katarzyna ze Sieny, można powiedzieć, ja bym tak nazwał, jest chrześcijanką, która myśli bardzo szeroko. Często zawężamy nasze myślenie o chrześcijaństwie do moich spraw, relacji moich do Pana Boga i wzajemnie, co Pan Bóg ma do mnie, ja do Pana Boga, ewentualnie do naszych bliźnich potrzeb, a ona myślała o całym Kościele. To przeżycie związku z Jezusem, o czym jeszcze będziemy mówić, te również mistyczne spotkania, wspaniałe też jej dzieła, modlitwy, które pisze, czy właśnie te listy, modlitwy, czy dialog tak zwany, to zaowocowało również głęboką miłością do Kościoła, do całego Kościoła. I święta Katarzyna, wiemy, dzisiaj to jest pewne właściwie, bo jest i przecież Kościół uroczyście to potwierdził przez kanonizację, ustanawiając ją przecież i patronką i Europy, doktorem Kościoła. Święta Katarzyna bardzo sobie głęboko wzięła do serca jedność Kościoła, to żeby został wyzwolony. I używa swoich talentów, charyzmatów, powiedzielibyśmy dzisiaj, czyli takich darów, łask danych przez Ducha Świętego, żeby wpływać na kolejnych papieży poprzez swoje listy, poprzez swoje starania, oczywiście modlitwy, posty, nalegania, także pisząc i do władców świeckich, żeby ta niewola awiniońska się wreszcie skończyła. No potem, jak już zostało to wspomniane, pojawiła się także ta wielka schizma po czasie niewoli awiniońskiej. Niestety zaraz dokonała się właśnie ten podział na Awinion i Rzym. No i również to się starała, ale już nie dożyła oczywiście końca tej schizmy, bo przecież umarła w 1380 roku. A dwa lata wcześniej zaczęła się ta schizma, trwała przecież jeszcze 37 lat potem, co najmniej, albo prawie 40. Więc jeżeli możemy powiedzieć, że jest orędowniczką pokoju, no to właśnie przez to swoje głębokie pragnienie jedności, łagodzenie konfliktów, apelowanie do sumień także, te listy czy apele do papieża to były przecież nie takie łagodne zawsze, a jednak... Nie, oczywiście niektórzy zastanawiali się, czy przypadkiem jest opętana, stawała przed Trybunałem Inkwizycyjnym, ale po badaniach oczywiście okazywało się, że nie, że to jest wszystko w porządku, wszystko się zgadza z wiarą katolicką i miała przez swoją siłę duchową właśnie taki wielki wpływ na możnych tego świata, a przecież sama była bardzo uboga, biedna i można powiedzieć niewiele znaczyła. Nie? Córka farbiarza ze Sieny.
Ojcze, chcę przytoczyć zdanie na potwierdzenie tego, co mówisz. W jednym z listów Katarzyna Sieneńska pisze: bądź tym, kim Bóg chce, abyś był, a rozpalisz świat.
Do papieża.
Tak.
W trudnej epoce przyszło ci pracować, gdy brat na brata są gotowa broń i nas wśród mroku z tą mądrością prowadź przed nienawiścią i niewiarą chroń.
Przykładem takiego politycznego działania świętej Katarzyny ze Sieny było zaangażowanie się jej w latach 70., w drugiej połowie lat 70. XIV wieku oczywiście, w spory, które były między różnymi państwami włoskimi, miastami państwami, tak zwane Liga Papieska, Antypapieska, kiedy już mniejsza o to, jakie miasto gdzie, bo to tych miast było dużo i nieraz zmieniały swoje fronty, kiedy Katarzyna poświęca swoje siły, sama także udaje się, także fizycznie, czy przyjeżdżają do niej również włodarze różnych miast, żeby rozwiązać właśnie te skomplikowane sprawy i pojednać oczywiście właśnie poszczególne miasta również z papieżem. Święta Katarzyna, ta cała taka, także i ta powaga, coraz bardziej większe właśnie skomplikowanie tych wszystkich zależności właśnie skłaniają do tego, żeby pisać do Awinionu, do papieża i w ten sposób nakłaniać go także do powrotu do Rzymu.
Grzegorza XI.
Tak, dokładnie. I pisze między innymi tak. Niech Ojciec Święty wyruszy i z prawdziwą troską spełni to, co w świętym postanowieniu rozpoczął. Odnosi się to do powrotu i świętej i słodkiej podróży. Proszę mi wybaczyć, Ojcze Święty, że tak wiele słów wypowiedziałam, czyli wielka pokora. Wie Ojciec Święty, że z obfitości serca mówi język. To jest nawiązanie oczywiście do Pisma Świętego.
Dziękuję bardzo. Teraz może porozmawiajmy, bo już mówiliśmy o tym, że święta Katarzyna jest w tym trzecim zakonie, że ma te, interesuje się polityką, że przynosi ulgę chorym, ubogim, że gromadzi wokół siebie wielu ciekawych ludzi, ale chciałabym coś usłyszeć na temat jej całej duchowości. Ja wiem, Marysiu, że ty zajęłaś się tym tematem.
Nauka świętej Katarzyny zawarta jest w dialogu o opatrzności Bożej, czyli w Księdze Nauki Bożej, która jest uważana za arcydzieło literatury duchowej, w listach i zbiorze modlitw. Tak jak mówiła swojemu spowiednikowi, błogosławionemu Rajmundowi: niech Ojciec będzie pewien, że wszystko, co wiem o drogach duszy, wiem od Pana mego i Mistrza, najsłodszego oblubieńca mej duszy. Chrystus mówił do niej nie tylko przez natchnienia wewnętrzne, ale ukazywał się jej. Mówiła do błogosławionego Rajmunda: mówił do mnie tak, jak ja teraz do Ojca mówię. Matka Boża ukazała jej Jezusa, który podarował jej wspaniały pierścień, mówiąc: ja, Twój Stwórca i Zbawiciel, poślubiam Cię w wierze, którą zachowasz zawsze czystą do czasu, gdy będziesz wraz ze mną w niebie obchodzić swe wieczyste gody. Pierścień ten widziała tylko ona. Chrystus był dla niej oblubieńcem, z którym pozostawała w relacji intymności, bliskości. Innym epizodem z życia tej mistyczki była zamiana serca. Pan Jezus ukazał się jej, trzymając w ręku jaśniejące na czerwono serce ludzkie, otworzył jej pierś, wprowadził je i powiedział: najdroższa córko, jak pewnego dnia przyjąłem Twe serce, które mi ofiarowałaś, tak teraz oto daję Ci moje i odtąd znajdzie się ono tam, gdzie było Twoje. Czyli można powiedzieć, że Katarzyna prawdziwie żyła słowami świętego Pawła: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Innym elementem jej duchowości jest tak zwany most. Katarzyna uważała, że nasze życie przypomina rwącą rzekę, przez którą należy przejść, by dojść do Boga, który znajduje się na przeciwnym brzegu. Rzeka ta jednak może nas porwać i nie osiągniemy naszego celu. By tak się nie stało, Bóg postawił między nami a sobą most, którym jest ukrzyżowany Chrystus. I teraz poprosiłabym Cię, Basiu, żebyś przeczytała fragment z dialogu.
Zanim odkryję przed Tobą to, co chcę Ci ukazać i o co mnie prosisz, chcę Ci wyjaśnić, jak most ten jest zbudowany. Rzekłem Ci, że sięga on do nieba, od nieba do ziemi przez zjednoczenie, którego dokonałem w człowieku stworzonym przeze mnie z mułu ziemi. Most ten, którym jest jednorodzony syn mój, ma 3 stopnie. 2 zostały zrobione na drzewie Najświętszego Krzyża, a 3 wtedy, kiedy uczuł wielką gorycz, kiedy mu dano do picia żółć i ocet. W tych 3 stopniach poznasz 3 stany duszy, które wyjaśnię ci później. Pierwszym stopniem są stopy, które oznaczają uczucie, bo jak stopy noszą ciało, tak uczucia noszą duszę. Stopy przybite stanowią dla ciebie stopień, abyś mogła dosięgnąć boku, który objawia ci tajemnicę serca. Tak wznosząc się na stopień uczuć, dusza zaczyna kosztować miłości serca, utkwiwszy oko intelektu w otwartym sercu Syna mojego, gdzie znajduje się doskonałą, niewysłowioną miłość. Doskonałą, mówię, bo nie kocha was dla własnej korzyści. Jakąż z was korzyść może mieć on, który jest jedyny ze mną? Wtedy dusza napełnia się miłością, widząc, że jest tak bardzo kochana. Wstąpiwszy na 2 stopień, wznosi się do 3, to jest do ust, gdzie znajduje pokój po długiej wojnie, którą rozpętały jej grzechy. Na 1 stopniu, odkrywając stopy upodobnienia ziemi, wyzuła się z grzechu, na 2 przeodziała się w miłość i cnotę, a na 3 zakosztowała pokoju. Tak most ma 3 stopnie i trzeba przejść przez 2 pierwsze, aby dojść do ostatniego. Jest wzniesiony w górę, tak że prąd wody nie dotyka go, bo nie było w nim jadu grzechu.
Święta Katarzyna mówi o drodze niedoskonałej, doskonalszej i najdoskonalszej. To, co wyrażała tymi słowami, później od czasów świętego Bonaventury zaczęto określać drogą oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Można powiedzieć, że święta Katarzyna osiągnęła pełnię życia duchowego, ponieważ potrafiła łączyć głębokie życie duchowe z aktywnością i z bardzo skutecznym działaniem. I myślę, że dlatego warto czerpać z przykładu jej życia.
Myślę tak, Marysiu, nawiązując do tego, co mówisz właśnie, że była takim człowiekiem, jakim, myślę, sami byśmy chcieli również być, nie? Często, żeby to Słowo Boże owocowało w nas, żeby było widoczne. Przyjęta miłość Pana Boga owocuje tak, że inni również wokół nas się zarażają. Czy ona ma wpływ, ta łaska, która przez nas przepływa, czy posługuje się nami, jesteśmy narzędziami przecież w ręku Pana Boga, ma wpływ na innych ludzi. Każdy oczywiście na swój sposób. Święta Katarzyna, nawet to, co także było wspominane przez Hanie, ubodzy, cierpiący, ale i także takim szerszym na pewno zakresie, jak właśnie wpływ na losy Kościoła i chrześcijaństwa w Europie.
No, dla mnie to jest niesamowite, że osoba świecka miała tak wielki wpływ na życie właśnie nie tylko swojego najbliższego otoczenia, ale całego Kościoła. To jest...
Ewidentnie działanie Pana Boga. Tak, nie? To człowiek by nie mógł tego wymyślić czy sprawić w tamtych czasach. Przecież nawet nie była jakąś arystokratką. Nie wiem, czy nawet miała pochodzenie szlacheckie. Raczej była mieszczanką. No i kobieta także, na ile arystokratka jeszcze mogłaby mieć wpływ, jakaś królowa, księżna, różne, wiadomo, działania na dworach, może jej list byłby bardziej wysłuchany, a tutaj od zwykłej właśnie dziewczyny, przecież nie aż tak bardzo wykształconej, jakoś przecież nie kończyła specjalnych szkół.
No właśnie.
A jednak Pan Bóg się posługuje tym, co jest takie proste, co zwykłe, co Paweł Święty nazywa tym, co jest głupie w oczach świata, wydaje się. Głupie w sensie biblijnym, żeby dobrze zrozumieć, czyli takie wzgardzone, słabe, małe. Zastanawiam się też w tym miejscu, jeżeli ma przyjść właśnie odnowa Kościoła, dzisiaj każdy wiek, każdy czas potrzebuje swojej odnowy i takich apostołów również tego działania, przemieniającego działania Pana Boga, no to przecież nie przyjdzie przez wielkich, że nagle, nie wiem, przywódcy światowi coś tam uchwalą w ONZ-cie, A może i nawet nie przez tych pasterzy kościoła, którzy są najwyżej, można powiedzieć tak, czyli mają jakoś wpływ na różne rzeczy, tylko przez świętych, konkretnych świętych, których Pan Bóg wzbudza. Tak sobie nieraz myślę, że właśnie jedność Kościoła, to co jest takim bolesnym podziałem, na co zwracamy uwagę dzisiaj szczególnie, że no, jeżeli nie możemy nawrócić ludzi, my nie nawracamy, ale nie mogą się nawrócić na Ewangelię, przyjąć tego, że Jezus jest Synem Bożym, to głównie dlatego, że my jesteśmy podzieleni. To, co przecież jest i w tym takim prądzie, czy strumieniu łaski, o którym ojciec święty Franciszek mówi, jak Charis, które ma być ta współpraca, także chrześcijan, tutaj coraz bliższa, ma służyć właśnie temu, żeby takim ewangelizacyjnym wysiłkom. Jeżeli ma to się stać, no to właśnie przez konkretnych ludzi świętych, którzy to pokażą, sprawa ewangelizacji dzieci, młodzieży. Ja jestem przekonany, że jest taki sposób, tylko my go jeszcze nie widzimy, próbujemy. Oczywiście trzeba próbować, możliwie szeroko, w różnych miejscach, a gdzieś okaże się, że odpowiedzieliśmy właśnie na Bożą łaskę i to zaskoczy.
Wydaje mi się, że trzeba umieć słuchać siebie nawzajem.
I tu właśnie pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć ten cytat z listu Katarzyny Sieneńskiej. Bądź tym, kim Bóg chce, żebyś był, a rozpalisz cały świat. Czyli Bóg ma dla każdego plan. W tym miejscu, w którym żyjesz, jak żyjesz, z kim żyjesz, co posiadasz, czy jesteś wykształcony, czy też nie. To są właśnie te rady ewangeliczne. Rozpalisz cały świat, Bóg cię pokieruje.
Tak jak Katarzyną ze Sieny.
Tak jak Katarzyną, czyli jest to w naszym zasięgu. Bóg ma też dla mnie plan, dla każdego z nas. W różnym zakresie, ale dla każdego ma. Bóg mówi, że jest sprawiedliwy, a więc ma dla każdego plan.
A jak odczytać taki plan? To nie jest chyba proste. To znaczy, trzeba słuchać.
No, tak jak Katarzyna. Życie ewangeliczne, ja to tak rozumiem, mamy 10 przykazań. Patrząc na rozwój historii wiary, Kościoła, Pan daje nam wskazówki. Pierwsze to jest 10 przykazań, jak formuje lud izraelski, jak mówi mu, informuje, że on jest Bogiem. Następnie objawia swojego Syna. Mamy Ewangelię, mamy kazanie na górze, gdzie Jezus dokładnie to nam wyjaśnia, jak mamy postępować w życiu. Jest to jasne, powiedziane, tylko my nie mamy czasu. My nie chcemy w to wejść, my nie chcemy tego słyszeć. Ja nie chcę tego słyszeć, bo to koliduje z powabami tego świata, z pożądliwością tego świata, z pogonią za przyjemnością, za pieniądzem. Taka jest prawda, no niestety. Dobrze, że są tacy ludzie jak Katarzyna i Bóg wzbudza w Kościele, tak jak ojciec powiedział, w każdym czasie swoich świętych i to w reguły tych prostych, którzy przemieniają ten świat tak, jak on właśnie chce.
Fascynujące jest to właśnie w świętej Katarzynie, że ona nie umiała pisać, prawdopodobnie też nie umiała czytać, a to, co wypowiadała, to były rzeczywiście autentyczne spotkania z Panem Jezusem. I teraz jest pytanie takie do nas, czy ja, czy ty potrafisz tak słuchać jak ona? Czy to jest możliwe w dzisiejszym świecie, w XXI wieku? Wtedy był XIV wiek. Dziś mamy XXI wiek. I to, co wspomniałeś, gonitwa, sukces, pożądliwość oczu, wszystko to, co nam oferuje dzisiejszy świat, komputery, technika. Czy w tym wszystkim, w tym wielkim świecie wydawałoby się chyba krzyku czasami, potrafimy odnaleźć w ciszy swojej duszy, tak jak Katarzyna, która pokoik swój spotkań z Panem Jezusem miała w głębi swojego serca, swojej duszy. Czy dzisiaj potrafimy aż tak wyciszyć się? Wojtku.
Ja myślę, że łaska Boża, od której to wszystko zależy, działa na człowieka w każdych czasach. I myślę, że każde pokolenie miało takie wrażenie, że żyje w najgorszych czasach od stworzenia świata. Myślę, że my też chyba mamy w tej chwili takie poczucie. Ale też widzimy, że zgodnie z tym, co sam Pan Jezus w piśmie powiedział, że łaska się rozlewa. Święty Paweł to konkretnie chyba napisał, że im bardziej wzmógł się grzech, tym bardziej rozlała się łaska i to też widać. Widać więc, jesteśmy obserwatorami wielkiego nasilenia grzechu, a jednocześnie widzimy też bezmiar łaski, który rozlewa się po całej ziemi. I myślę, że właśnie opierając się na tej łasce, my tu wszyscy, jak siedzimy przy stole i każdy człowiek na całej kuli ziemskiej jest w stanie dojść do wielkiej świętości, takiej jak święta Katarzyna ze Sieny czy inni wielcy święci pańscy, no to jest kwestia tego, jak każdy z nas odpowie na tę łaskę. Bo Pan Bóg tego zaworu z łaską nie zakręca, tylko my robimy często uniki, prawda, żeby ta łaska na nas nie spłynęła, zamykamy się na nią. To jest ten jedyny wysiłek, którego Pan Bóg oczekuje od nas, a my właśnie nie chcemy go wypełnić. I myślę, że nie jest to sprawa prosta, bo ten malutki krok, ten mały wysiłek przerasta nasze możliwości w istocie i też ostatecznie będzie dziełem łaski to, że my otworzymy się na działanie łaski Bożej. No to jest wielka tajemnica. Tak jak tutaj patrzymy, dlaczego mała dziewczynka 7-letnia już miała takie pragnienie życia w Bogu i chciała wstąpić do klasztoru i całe życie prowadziła życie mistyczne właśnie. Jest to misterium łaski Bożej. Ale wiemy, tak Kościół wierzy przecież, że łaska Boża dostępna jest każdemu, kto o nią prosi, kto się jej poddaje i kto później nie próbuje tej łaski wykorzystywać dla swoich przyziemnych celów. Prawda? Bo nie po to Pan Bóg daje łaskę, żebyśmy na tym zarobili na przykład. A wielu było, jest i pewnie będzie takich, którzy na Panu Bogu chcieliby zarobić coś. A tymczasem, jak pisał święty Paweł, wielkim zyskiem jest pobożność. Tak? Nie pobożność dla zysku, ale że sama pobożność jest dla każdego z nas wielkim zyskiem. Więc kto to zrozumie, ten już idzie drogą nawrócenia i świętości i tylko czekać. Do jakiej świętości Pan Bóg każdego z nas doprowadzi, a też nie ma co świętym zazdrościć, bo byli święci więksi, mniejsi, średni. Sam Pan Bóg to ocenia. Ja na przykład, nie ośmieliłbym się mieć takich marzeń na miarę świętości, czy też tych dokonań, prawda, świętej Katarzyny ze Sieny. Ale wiem, że Pan Bóg udzieli mi i udziela mi każdego dnia tyle łaski, ile potrzebuję do zbawienia wiecznego. To mnie tą nadzieją kierowany żyje każdego dnia.
Jak mówisz o mierze, Pan Bóg być może w zupełnie inny sposób mierzy, a raczej na pewno w Ewangelii mówi: bądź wierny w małej sprawie. My od razu chcielibyśmy być tak jak Katarzyna, czy też ci wszyscy święci, którzy przemieniali epoki. Bądź wierny w małej sprawie. I to jest taka zachęta dla nas, że w małej, codziennej sprawie bądź wierny, a w oczach Bożych jest to wielkie.
Zgoda. Zupełnie inna jest miara Boża. My ją poznamy dopiero bliżej. Natomiast w tej chwili jest to dla nas rzeczywistość trochę tajemnicza, ale odkrywamy ją właśnie na tyle, żeby zrozumieć, że każdy z nas ma łaskę daną przez Pana Boga z miłości, zupełnie niezasłużoną. I choćby najmniejsza łaska, jaka by mi przypadła, jest wielkim darem Bożym, na który absolutnie nie zasłużyłem. Dlatego każdą łaską należy się cieszyć, za każdą dziękować. A kto z nas wie, co jeszcze się przydarzy w naszym życiu? No, idziemy drogą nawrócenia i zobaczymy.
Potrzeba dużo pokory. Nawiązując do naszej rozmowy, fragment z modlitwy świętej Katarzyny ze Sieny. Ile światła, jak wielką godność otrzymuje dusza zaszczepiona w prawdzie na Tobie, drzewo życia. O niezmierzona jest hojność Boga wiekuistego. I dalej, już mówiąc o człowieku. O drzewo, drzewo, skąd weźmiesz owoce życia, skoro jesteś uschłym, martwym drzewem? Weźmiesz je z drzewa życia, na którym się zaszczepisz. Jeśli bowiem człowiek nie zaszczepi się na drzewie życia, nie może wydać żadnego owocu o własnych siłach, bo jest niczym. W wielkiej pokorze pisze dalej: zgrzeszyłam, Panie, zmiłuj się nade mną. I modlitwa: wiekuista prawdo, krzewie winny, zaszczep na sobie, przywiąż do siebie tych, których mi dałeś, ażebym ich kochała szczególną miłością. Spraw, aby wydali owoce życia. Widzę, nieskończona dobroci, że tak jak zsyłasz rosę nadprzyrodzonego światła na duszę zjednoczoną z Tobą, dając jej pokój i uciszenie, tak też ześlesz na świat rosę Twych sług, a oni zakończą wojnę, rozproszą ciemności, zapewnią pokój oblubienicy Twojej, czyli Kościołowi, i zleją na nią światło. Błagam Cię o to i proszę, litościwy, dobry i słodki mój Boże. I dodaje: zgrzeszyłam, Panie, zmiłuj się nade mną. Amen.
Bardzo piękna modlitwa.
Cudowna modlitwa, pełna pokory i wiary w to, że właśnie, że ta łaska przychodzi od Pana Boga. I jest to usilna prośba, bo w każdych czasach, a pewnie i w naszych, myślę, brakuje właśnie tego, żeby usilnie Pana Boga o coś prosić. My mamy jakąś taką skłonność właśnie spychy, nie? Wynikającą, że niechętnie o coś prosimy, bo uważamy, że już konieczność proszenia o coś już nam w czymś uwłacza. No a tymczasem majestat Boży jest taki, że Pana Boga trzeba poprosić, a jednocześnie Jego wielka miłość i dobrotliwość są tak cudowne, że świętemu Pańskiemu nie wstyd prosić, tylko z całą radością i ufnością prosić. Tego właśnie byliśmy tu świadkami u świętej Katarzyny.
Ale jeszcze jest tutaj jedna rzecz poruszona właśnie w tej modlitwie. Wielka prawda, jedyna prawda, że tym szczepem winnym, tym drzewem, które daje życie, jest Jezus Chrystus. Poznaliśmy pokrótce życie świętej Katarzyny ze Sieny. Zmarła ona w roku, Krzysiu?
Święta Katarzyna zmarła w 1380 roku w Rzymie. Kanonizowana została w 1461 roku. Istotne jest też to, że w 1970 roku, czyli już w naszych czasach, Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła. A nasz rodak papież, Jan Paweł II, w 1999 roku ogłosił ją współpatronką Europy.
Doktor Kościoła to osoba, która przez swoją wiarę i także oczywiście przez dzieła, które zostawiła, wniosła głęboki, duży wkład w rozwój nauki chrześcijańskiej. Jest on, ten tytuł, nadawany właśnie przez papieży poszczególnym świętym. Nie od razu po kanonizacji, nieraz upływa parę wieków również, i gdy także jest prośba rozeznania, to jest oczywiście przez dużą część Kościoła, także są głosy biskupów, głosy wiernych, i papież jest 30 bodajże kilku teraz chyba, albo może nawet trochę więcej właśnie doktorów Kościoła i kobiet i mężczyzn, i takim doktorem Kościoła została również święta Katarzyna. My w naszych audycjach, także tutaj w internetowym Radiu Droga, mówiliśmy wcześniej o różnych takich doktorach Kościoła, między innymi właśnie kobietach, tak, święta Teresa od Jezusa, święta Teresa Wielka również jest doktorem Kościoła. A patron Europy ze względu właśnie na jej działania mające na celu właśnie przywrócenie jedności i Kościoła, i Europy, politycznej jedności Europy. Szczególnie dla Jana Pawła II było to ważne w kontekście jednoczącej się Europy, także nie tylko Unii Europejskiej, bo Unia Europejska to nie jest cała Europa, także przede wszystkim dla niego oddychania przez cały kontynent tymi dwoma płucami, i wschodnim, i zachodnim również.
Dziękuję bardzo. I tak pomału doszliśmy do końca naszej audycji. Ja może na sam koniec chciałabym tylko zadać nam wszystkim pytanie. Co Was zafascynowało w świętej Katarzynie ze Sieny? Co byście chcieli jakby od niej pozyskać dla siebie?
Pokora.
Ja tą koncyliacyjność, właśnie to dążenie do zgody, bo to jest rzeczywiście piękna cecha, której no, zwłaszcza dzisiaj brakuje, i mnie osobiście brakuje, mężczyznom brakuje, także rzeczywiście, żeby spory rozstrzygać nie na drodze przemocy, tylko porozumienia.
Święta Katarzyna była nazywana, jest nazywana również mistrzynią dialogu. I to, co Wojtek już powiedział właśnie, że potrafiła doprowadzić do zgody zwaśnione strony. Również mnie uderzyła ta odwaga jej, z jaką występowała w obronie tego, w co wierzyła.
A mnie właśnie ta cecha wspólna wszystkich świętych. To, że czynili to, czego od nich... I to oni wszyscy wyznają to. Nie jest niczym szczególnym to, co uczynili, w jaki sposób działali. Byli po prostu natchnieniem Bożym, czyli weszli w serce Boga. Weszli w takie życie, w taką przyjaźń, w taką relację serca do serca, że wiedzieli, co Bóg od nich chce. Oni nie szukali, co, nie wątpili. Wiedzieli, co Bóg chce. I czynili to dzień za dniem. Właśnie chciałbym mieć taką cechę, żeby chociaż po trosze wejść w taką relację z Bogiem.
Mnie bardzo pociąga jej miłość do Kościoła. I nawet jeżeli doznawała trudności, nie była zawsze zrozumiana, nawet właśnie ten wspomniany sąd nad nią, to nie ustępowała. Miłość do Kościoła.
A ja chciałabym się nauczyć takiego słuchania. Właśnie w taki sposób, jak robiła to Święta Katarzyna. Abym umiała słuchać tego, co do mnie mówi Pan Jezus i takiej otwartości. Otwartości na łaski, które dostaję od Pana Boga. I to już wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za czas, który poświęciliście dla nas na wysłuchanie tej audycji. A na zakończenie, jak zwykle, pozdrawiamy.
Ojciec Mariusz.
Krzysiek.
Kania.
Wojtek, a ja jeszcze do pozdrowień dołączam to swoje pytanie. Dlaczego zajmujemy się świętymi? Czemu się nimi interesujemy? Czemu o nich mówimy? Myślę, że ta audycja jest kolejnym przyczynkiem do powstawania odpowiedzi na to pytanie. Jak pięknie można żyć w łasce Bożej?
Maria, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie wszystkie Katarzyny.
A ja pozdrawiam też wszystkich słuchaczy. Gdziekolwiek jesteście, cieszę się, że jesteście z nami i poproszę Ojca o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen. Do widzenia. Dobranoc.
Dobranoc.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Marność prowadź za sobą przed wiecznym.